Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dziś powiemy o Podlaskim Towarzystwie Laryngektomowanych. Ta organizacja pożytku publicznego ma już 30 lat. Pomaga osobom po operacji raka krtani. Dzięki niej na nowo uczą się mówić, pokonują strach i depresję związaną z utratą mowy. Podczas jubileuszowej uroczystości w Białymstoku przewodnicząca towarzystwa Magdalena Fabczak otrzymała od prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Ten Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, no jest to jedno z najwyższych wyróżnień. Czym jest dla mnie? Myślę, że po prostu jest dowodem na to, że ktoś to zauważa, to co robię, to co robimy w stowarzyszeniu, to jest takie docenienie. Chociaż największym dla mnie zawsze argumentem na plus mojej działalności są pięknie brzmiące głosy moich pacjentów. Kiedy tworzy się głos, kiedy zaczynają mówić, to ja skaczę do sufitu i jestem tym zachwycona, to mnie powala po prostu. Ale miło jest, jeżeli ktoś z zewnątrz, z administracji, tak wysoko jak prezydent RP, też zauważy i uhonoruje kogoś. To tylko tyle, nie chcę się nad tym rozwodzić, bo najważniejsi są moi pacjenci.
Dowiedziałam się, że mam nowotwór krtani.
Mariola Grochowska.
Przeszłam premię terapię po szpitalu. Trafiłam na Towarzystwa Laryngektomowane.
Jestem już 16 lat po operacji.
Krystyna Grabowska.
Miałam 36 lat, miałam chemioterapię i dzięki temu aparatowi mogę się porozumieć. Mogę odebrać telefon, czy zamówić sobie na przykład gaz, czy tam lekarza. To mi ten laryngomor pomaga w tym codziennym życiu.
4 lata na plecie do towarzystwa.
Adam Wacielewski.
Zacząłem się uczyć mówić mowy przełykowej, bo woli daję sobie radę.
Jest nas w tej chwili około 200 osób. Jedne osoby odchodzą na zawsze. Inne osoby przychodzą, rotacja jest dość duża, muszę przyznać. Każdego roku operowanych jest 2300-2200 całkowitych krtani. Stąd taka liczba moich przyjaciół. Z jednej strony cieszę się, bo mogę pomóc, a z drugiej strony żal, że dotknęła ich ta choroba. Co nam się udało? Udało nam się zorganizować 45 turnusów rehabilitacyjnych, wydać 10 książek. Rehabilitowałam około 5000 osób. Może to niedużo, ale łącznie z turnusami i z moją pracą bez mała już 40-letnią, 38-letnią, z takimi osobami to było około 5000. Najpiękniejszą sprawą jest to, że w naszym stowarzyszeniu obowiązuje taka zasada, że ty dostałeś, teraz oddajesz drugiemu. Więc my wszyscy terapeutyzujemy się nawzajem, pomagamy sobie jeden drugiemu. Myślę, że to jest piękne. Dostają drugie życie w drugiej rodzinie, tak jak mówią, w dziurawej rodzinie, ze względu na ten otwór szyi, który noszą. Nauka mowy, psychoterapia, fizykoterapia, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. To, że jestem z nimi, jestem po ich stronie. W każdej chwili możemy porozmawiać na każdy temat. Nie zamykają się. Kiedy ktoś traci głos i mowę, automatycznie unika kontaktu z innymi. Rezygnuje z więzi koleżeńskich, małżeńskich bywa często, sąsiedzkich, czysto ludzkich. Powrót do tych więzi bywa trudny. Nie zawsze zależy tylko od mowy, od głosu i mowy, bo wtedy, kiedy jej nie ma, pojawia się depresja, stany lękowe, zaniżona samoocena, brak wiary w siebie. I to wszystko jest ogromnie ważne. Kiedyś mój wspaniały ordynator, dr Filipowski, mówił, że ratując życie pacjentowi, staje się jednocześnie sprawcą jego kalectwa. I to prawda. Z tym podarowanym życiem trzeba umieć sobie radzić. Trzeba umieć żyć na nowo, troszeczkę inaczej, ale tak, żeby realizować wszystkie marzenia i pragnienia. Innej opcji nie przewidujemy.
Wręczyłem pani Magdalenie Fabczak bardzo wysokie odznaczenie, bo Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski to też świadczy o tym, że jej działalność jest bardzo ceniona już w wymiarze ogólnokrajowym.
Wojewoda Podlaski Bogdan Paszkowski.
30 lat, choć działalność założycielki i przewodniczącej Stowarzyszenia jeszcze jest dłuższa, natomiast no, na pewno to stowarzyszenie jest bardzo potrzebne, bardzo ciężka i taka straszna choroba wymaga wsparcia tych osób. Wiadomo, że potrzebna jest rehabilitacja, w szczególności jeżeli jest możliwość uratowania czy odtworzenia głosu. Towarzystwo jest wyjątkowym stowarzyszeniem na terenie i nawet naszego kraju. Osoba pani Fabczak też ma ogromne w tym zakresie zasługi, z którymi się dzieli i z osobami z naszego regionu, ale przecież ta działalność jest dużo szersza. Życzę, żeby stowarzyszenie mogło jak najskuteczniej tym osobom potrzebującym udzielać pomocy, a nie dość tego, no też ważna jest profilaktyka i świadomość tych różnego rodzaju zagrożeń, które mogą się wiązać z tą chorobą straszną. Taki wyjątkowy dzień, jubileusz, podsumowanie pewnej działalności. Mam nadzieję, że dzięki wsparciu i różnych innych środowisk stowarzyszenie będzie mogło jak najskuteczniej udzielać pomocy.
To jest bardzo ważne, że ludzie samoorganizują się po to, żeby pokonać chorobę, żeby wyjść z niej, ale też później po to, żeby normalnie żyć.
Zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.
My jako władze samorządowe jesteśmy po to, żeby wspierać ludzi w pokonaniu raka, a później przy zwyciężeniu konsekwencji, żeby mogli wrócić do normalnego życia. Także potrzebne jest takie wsparcie symboliczne, czyli również przyjście na tego typu jubileusz, ale też taka konkretna praca, czyli wspomaganie jakimiś grantami finansowymi, organizacyjnie. To towarzystwo jest takim jasnym punktem, gwiazdą, które świeci na firmamencie organizacji pozarządowych wspierających ludzi chorych lub dochodzących do zdrowia po chorobie.
Śpiewanie to jest bardzo trudny proces, bo to jest praca całego ciała.
Joanna Ewa Chętnik.
Całe ciało jest instrumentem i tak jak wiolonczela, skrzypce nie mają pudła rezonacyjnego, nie mają strun, nie będą grały. I mi się też tak wydawało, że człowiek bez pewnych części ciała dźwięku z siebie nie wydobędzie. Jednak cuda się zdarzają. Może to magia pani Magdy, może to determinacja. Podobno każdy musi swojego proroka na drodze spotkać i ten prorok zmienia życie. I oni mieli szczęście. Rzeczywiście z technicznego punktu widzenia śpiewanie bez krtani, bez strun głosowych jest wręcz niemożliwe. Dla kogoś, kto śpiewa już tyle lat i pracuje głosem, głos jest kapryśnym instrumentem, jest to zadziwiające. I ja jeszcze cały czas się nad tym zastanawiam, jak to jest możliwe.
Do pięknego na podkład kładmy ćwiczeczka bardzo skradnego, kaka bardzo skradnego.
Te pięknie brzmiące głosy, pierwsze słowa i zdania i uśmiech na twarzy pacjentów, myślę, że ja bardziej to gratyfikuję niż oni sami. To jest dla nich trudne. Natomiast ja wiem, jaką to ma wartość. Ich sympatia, ich przyjaźń, ich bycie ze mną na zasadzie przyjacielskiej, to wystarczy, nic więcej nie potrzeba. Prostować ścieżki, uczyć mówić, tworzyć głos, pokazywać im, że nie wszystko jest stracone, że oni dopiero teraz zaczynają wspaniałe życie, paradoks. Z krtanią nie zrobiliby tego, co robią bez krtani, bo przecież i pływają, i śpiewają przełykiem, i mówią przełykiem. Grają na harmonijce ustnej, tym otworem w szyi i ustami. Paradoksalne, ale nie zrobiliby tego, gdyby nie usunięta krtań. Dla mnie jest to ogromne doświadczenie zawodowe. To jest też kształtowanie mojej psychiki, osobowości i ich także, bo ocierając się o ich nieszczęście, uczestnicząc w cierpieniu, współuczestnicząc, a także cierpiąc czasami razem z nimi, uczę się kochać. Bez miłości nie ma cierpienia i odwrotnie, w drugą stronę. Jest to taka terapia wzajemna, powiedziałabym, nas wszystkich w stosunku do siebie.
Z stowarzyszeniem tak naprawdę jestem bardzo blisko, myślę, że mogę powiedzieć od 30 lat, od tego momentu, kiedy ono powstało. Moja mama je założyła z ogromnej pasji do swojej pracy i do ludzi, do tego, co może im dać, w jaki sposób może ich wspomóc, jak może poprawić ich jakość życia, jak może im dać nową nadzieję, odnowić ich w pewien sposób.
Agata Borusiewicz.
Choroba jest bardzo ciężka. Odejmuje nadzieję, oczywiście, kaleczy ciało, kaleczy duszę, ale też bardzo często odbiera nadzieję. Mama jest taką osobą, która tą nadzieję ponownie wlewa w serca swoich pacjentów, swoich przyjaciół, bo takich właśnie nazywa. I to jest ogrom jej pracy. To jest fantastyczna metoda, którą sama opracowała, którą uczy mówić ludzi bez tkani. Jest to metoda oparta o logatomy.
Ukończyłam Wydział Psychologii i Pedagogiki przy Uniwersytecie Warszawskim oraz studia logopedyczne przy UMCS w Lublinie. A więc łączę te dwa zawody w swojej pracy. Od początku pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Dlaczego właśnie stowarzyszenie? Zauważyłam, że osoby wychodzące ze szpitala mają uratowane życie, natomiast to są kaleki. Kaleką jest osoba, której krtań nie wyrośnie, która do końca życia będzie miała ten otwór szyi otwarty i która nie będzie mogła popływać, uprawiać wyczynowo sportów, nie będzie mogła mówić, śpiewać i biegać. Bardzo zależało mi na tym, żeby pewien proces terapii zaczynał się operacją, ale kończył się nauką mowy, psychoterapią, fizykoterapią, przyjaźnią, bo trzeba być z kimś zaprzyjaźnionym, pokazywać, że stoi się po tej samej stronie, co ta osoba, żeby dał dostęp do siebie, żeby zaufał. To jest dla mnie bardzo ważne, bo starych drzew się nie przesadza, ale można się z nimi tak zaprzyjaźnić, żeby szumieć tak samo jak one, pod drobnym takim kierownictwem, takim prowadzeniem. Powstaliśmy w roku 1992, świętujemy w tej chwili jubileusz 30-lecia, ale jest to 35 lat mojej działalności charytatywnej, bo zanim utworzyłam stowarzyszenie, już pracowałam na rzecz osób po laryngektomii charytatywnie. Robię wszystko, co tylko można, żeby pokazać ludziom, że laryngektomia to jest nawet coś pięknego, w cudzysłowie pięknego, prawda, paradoks, bo usuwa się część ciała, pozbawia się głosu, ale prowokuje się do znajdowania innego głosu, innych sposobów, innego stylu życia. Czyli człowiek się rozwija, chociaż jest okaleczony, ale rozwija się. Poza tym dla mnie zawsze bardzo cenne było to, żeby być przy ludziach, którzy cierpią, bo jedni drugich ciężary nosimy. Człowiek rodzi się nie dla samego siebie i żyje tylko dla drugiego człowieka. I w związku z tym, jeżeli mam taką świadomość, wiem o tym, to dla mnie jest to proste, że trzeba być po stronie pacjenta, pomagać mu, wspierać na każdy możliwy sposób. I Przemyk jest to miejsce, które jest stworzone do połykania pokarmów i płynów, bynajmniej nie do mówienia. Dlatego zawsze mówię, że pracuję z ludźmi genialnymi, bo oni robią to, co jest niemożliwe. Ja im tylko mówię, w jaki sposób, ja im to pokazuję, tłumaczę. Oni to robią, bo wszak za nich tego zrobić nie mogę. I pięknie tworzą głos i bardzo ładnie to wygląda, naprawdę.
Stowarzyszenie, gdyby nie ci wspaniali ludzie, którzy są tak bardzo różnorodni. Każdy z nich ma swoją historię, ma swoje przeżycia, są różne okoliczności i rodzinne, i przyjacielskie, które wpływają i kształtują tych ludzi. Myślę, że byłabym bardzo ubogą osobą. To dało mi ogromnie dużo radości, wspaniałe wyjazdy i to, że miałam okazję poznać praktycznie wszystkich mamy przyjaciół. To, że tak bardzo to wpłynęło na moje życie, pokazało mi zupełnie inną jego odsłonę, to, że mogę pomagać ludziom, to, że mogę być otwarta, to, że tak naprawdę życie nie ma jednego wymiaru, bo tak prawdę mówiąc wszyscy jesteśmy zdrowi do momentu, jak się nie rozchorujemy, jak coś się w naszym życiu nie zadzieje. A nie cenimy tego, nie zauważamy, że też są ludzie, którzy żyją bardzo blisko nas, ta pomoc jest im niezbędna, a my pędzimy. Świat jest teraz bardzo szybki, jest nam bardzo wygodnie nie zwracać uwagi na tych, którzy są wokół nas, a mama właśnie ten czas poświęca. Ona jest dla tych ludzi, sprawia jej to ogromną przyjemność, to jest jej pasja. I myślę, że tak mogę powiedzieć, że poniekąd sens jej życia. Pomaganie innym, bycie dla innych i czerpanie takiej ogromnej, niesamowitej dawki pozytywnej energii właśnie od tych ludzi. Z tytułu tego, że ona im pomaga, a oni tą fajną energią się z nią dzielą. Miałam 10 lat, kiedy zaczęła się przygoda z Podlaskim Towarzystwem Laryngektomowanych. Towarzyszyłam mamie praktycznie od samego początku, kiedy powzięła tą inicjatywę, założyła stowarzyszenie i w tym stowarzyszeniu pojawili się pierwsi ludzie z otworem w szyi, przez które oddychają. Niestety nie czują smaku, nie czują zapachu, ale tak naprawdę są takimi samymi ludźmi, jakimi jesteśmy my, faktycznie mówią trochę inaczej, ale mówią. Stowarzyszenie daje im szansę na to, żeby nauczyli się mówić, żeby wrócili do społeczeństwa w pełnym tego słowa wymiarze, żeby czuli się pełnowartościowymi jego członkami. Widziałam, jak ludzie reagują na operacje, na tą straszną sytuację, kiedy są przyzwyczajeni do tego, bo są to ludzie dorośli, że mówią, mogą podnieść głos, mogą być sugestywni, właśnie emitując dźwięki. I jak traumatyczna jest ta chwila, kiedy budzą się po operacji, dzień po operacji i tego głosu nie ma. Nie są w stanie nic powiedzieć, nie są w stanie się porozumieć, nie są już tak ekspresyjni, bardzo często się wycofują. Były takie osoby, które niestety straciły swoje poczucie, nie mogę powiedzieć własnej wartości, bo to nie jest to, ale poczucie takiej odwagi społecznej, że ja jestem tym samym człowiekiem, którym byłem kiedyś. Po operacji wygląda zupełnie inaczej i trzeba się tego na nowo nauczyć. Wymaga to pracy. Nie tylko samych ćwiczeń głosu i mowy, samej rehabilitacji, ale też pracy nad swoją psychiką, nad tym, co mamy w głowie, nad naszymi uczuciami, jak należy je poukładać, jak na nowo się uruchomić w życiu, żeby to życie dalej miało sens i było pełne i żeby można było z niego korzystać. To właśnie daje stowarzyszenie. Przez te 30 lat budowane jest na nowo poczucie własnej wartości, przynależności do społeczeństwa i tego poczucia, że dalej bajki wnukom mogę czytać, że dalej mogę wykonywać swoją pracę, być pełnowartościowym człowiekiem, który jest częścią społeczeństwa i tak naprawdę niczym innym się nie różni od wszystkich innych osób. Stowarzyszenie zrzesza osoby głównie po 60, 70, 80 roku życia. Zazwyczaj są to osoby, które już dzieci dorosłe mają, a tym samym pojawiają się wnuki. Jest to ogromna radość babci, dziadka, kiedy bajki może czytać. Po takiej operacji niestety głos jest zupełnie inny, na pierwszym etapie go w ogóle nie ma, pojawia się dopiero później, jest on zupełnie inny. Maluchy też muszą się przyzwyczaić do tego, że ten tembr głosu jest inny niż u każdego innego dziadka i babci. Myślę, że przełamanie tego, nie mogę powiedzieć, że strachu, ale tej takiej obawy bycia źle odebranym przez swoich najbliższych daje taką bardzo dużą barierę i taką ogromną tremę, przynajmniej tak to widać u przyjaciół mojej mamy. Czasami jak opowiadają, że wracają do domu, już się nauczyli mówić, powracają na przykład po turnusie rehabilitacyjnym, dzieci czują, że ten głos już jest. Widzą, biegną do babci, biegną do dziadka i dziadek może albo babcia coś głośno powiedzieć. Mogą tak naprawdę już ze sobą normalnie rozmawiać i te bajki mogą być czytane. To jest ogromna radość.
Mogę powiedzieć o problemach, które są związane nie tylko z terapią głosu i mowy. Człowiek wychodzi ze szpitala, jest uzdrowiony w sensie fizycznym, nie ma nowotworu, ale nie ma też głosu i mowy i jest zachwiane jego ego, szczególnie u panów. Mężczyzna, który uważa, że jest władcą świata i panem, nagle ma dziurę w szyi, jest niedyspozycyjny, jest fizycznie niezbyt sprawny. Świat mu się zawala pod nogami, bo on nie wie, co ma zrobić, żeby było tak jak dawniej. W związku z tym depresje, separacje, trójkąty, zdrady małżeńskie, rozwody, tracenie więzi z bliskimi, z rodziną. Na turnusie jednym miałam pacjenta, któremu lekarz, laryngolog w Warszawie powiedział, że wie pan, po takim raku, po takiej operacji to już niedługo pan pociągnie. I Stasiu, dobrze, że weszłam do pokoju, wychodził, to był parter, wychodził, chciał wyskoczyć przez okno z pokoju. Słowa lekarza są bardzo mocnymi słowami, to jest autorytet, prawda? Jeżeli on to mówi, to znaczy należy się tego spodziewać. Nigdy nikomu nie powiedziałam, że się nie nauczy mówić i nigdy nikomu nie powiedziałam, że się nauczy mówić na pewno, na 100%, bo każdy jest indywidualnością i różnie to bywa. Jednak naprawdę opracowałam świetną metodę i technikę tworzenia głosu, takiego ćwiczenia mięśni przełyku, które uzdatniają przełyk do tworzenia głosu niebywale, a sama metoda polega na wypowiadaniu logatomów, zlepek sylab bez znaczenia, ale znaczenie ma w nich umieszczenie odpowiedniej głoski przed tą głoską ćwiczoną, w bezpośrednim sąsiedztwie lub pośrednim i za tą głoską bezpośrednim i pośrednim. I wtedy wystarczy wypowiedzieć ten logatom kilkanaście razy i głos się tworzy. To jest tak proste, że aż niemożliwe do uwierzenia, a jednak tak jest. Opracowałam cały alfabet polski na bazie nagrań 620 pacjentów i wyszedł mi z tego klucz. Klucz polegający na znalezieniu takich głosek z takimi cechami dystynktywnymi, które włożone w te logatomy sprawiają, że kiedy się je wypowiada, to tworzy się głos. Tylko dlatego, że się je wypowiada. ale to wymagało wielu nagrań, analizy tego, analizy akustycznej także, żeby ten klucz odnaleźć. Opublikowałam to w kilku moich książkach. Są też ćwiczenia konkretne, logatomy, w jaki sposób ćwiczyć i w jakiej kolejności. Jeżeli pacjent ćwiczy w domu, to 92-3% osób odzyskuje głos. Ale ten trening domowy jest konieczny, absolutny. Sine qua non. Jeżeli tego nie robi, lekceważy, przychodzi tylko, przyjeżdża tylko do mnie raz w tygodniu i chce nagle zacząć mówić, to jest nieporozumienie. Musi być ćwiczenie w domu, więc jeśli ktoś pracuje i z tą techniką, o której mówiłam, ćwiczenia mięśni przełyku i tych logatomów, to jest naprawdę bardzo rzadkie, żeby nie nauczyć się mówić.
Tych historii jest bardzo dużo, ale te, które pamiętam najlepiej, historia pana Stanisława. Niesamowita i nietuzinkowa osoba. Mały rycerz, przynajmniej ja go tak nazywam. To jest człowiek, który grał na harmonijce ustnej otworem w szyi. Osoba niesamowitego pokroju. Bardzo pogodny, bardzo uśmiechnięty człowiek, pomimo tak ogromnych, ciężkich i traumatycznych przeżyć w jego życiu, bo był głową rodziny, organizował całe życie rodzinne, a w pewnym momencie gdzieś to wszystko się ucięło, ale jego pogoda ducha, jego pozytywne nastawienie, jego energia pozwoliły tak naprawdę szybciej działać tym wszystkim zabiegom rehabilitacyjnym, odzyskał głos i myślę, że sam ten fakt, jak grał na harmonijce otworem w szyi, jest czymś naprawdę niesamowitym i dającym wiarę, że jednak można się odbudować po tak ciężkiej chorobie i po tak trudnej operacji i po tak bardzo dużych zmianach w ciele.
Nasze stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich, od darczyńców jakieś datki oraz jesteśmy organizacją pożytku publicznego, także 1% można oddawać na nasze stowarzyszenie. Bardzo o to prosimy.